Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie. Na kolejnym naszym spotkaniu z cyklu SOR, taki się już stworzył cykl i dobrze, że przyszliście, dobrze, że jesteście. Myślę, że to podstawowa dzisiaj prawda, że nawrócenie nigdy nie jest procesem skończonym, że ono musi trwać, że my się nieustannie potrzebujemy nawracać z różnych powodów. Po pierwsze dlatego, że proces wchodzenia w relację z Jezusem Chrystusem, proces poznawania tego, kim jest Bóg, nigdy nie jest spełnionym procesem. Jest taka piękna pieśń: zaprowadź mnie tam, gdzie ustaje wiara. Dlaczego ustaje? Bo staje się wiedzą. Staje się oglądaniem Boga twarzą w twarz. I gdzie spełnia się nadzieja. Żyjemy tutaj, tu i teraz na ziemi nadzieją spotkania z Bogiem. Niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. Święty Augustyn to rewelacyjnie zdefiniował. Stworzyłeś nas, Panie, dla siebie i niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. Kiedyś wiara stanie się wiedzą, nadzieja się spełni, będzie oglądaniem, a tylko miłość będzie trwać. I ta miłość, ta pełnia miłości, to bycie w miłości Pana Boga, w Jego ramionach, w niebie, to jest ta przepiękna przyszłość, która nas czeka. Ale tej miłości się uczymy tutaj na ziemi, tego nieustannie potrzebujemy. Doświadczania tego, jak Bóg jest dobry, jak bardzo kocha człowieka. Zarówno wtedy, kiedy przebacza nam grzechy, bo będą upadki. Ale także w innych sytuacjach. Wtedy, kiedy jest radośnie i wtedy chcemy wielbić Pana Boga, ale wtedy także, kiedy jest trudno czy smutno. I wtedy, choć trudniej, ale też dobrze jest zobaczyć, że w tym jest Bóg. Jest taka pielgrzymkowa, ja ją przynajmniej z pielgrzymki kojarzę, taka opowieść. Zresztą to jest zawarte też w tej pieśni, którąśmy śpiewali: nikt cię nie kocha tak jak ja. To jest taki fragment, tam jest oparty o taką przypowieść, jak to Jezus pokazał człowiekowi drogę jego życia. I był taki moment, że Jezus szedł obok, że były na pustyni ślady stóp zarówno tego człowieka, jak i Jezusa. Ale był taki moment, myślę, że to bardzo dobrze obrazuje, pewnie większość z was to zna, ale warto to tu przywołać. Ale był taki moment, że były tylko jedne ślady. I ten człowiek pyta, a tutaj, co to tu było? No to były te właśnie najbardziej tragiczne, najbardziej wstrząsające momenty. Ty wtedy mnie opuściłeś? Nie, mówi Jezus. Ja ciebie wtedy niosłem na rękach. Bóg nas nigdy nie opuszcza i nawet wtedy, kiedy nam się wydaje, według naszej logiki, naszego postrzegania tego, co jest szczęściem, co jest błogosławieństwem, to On w tym jest tym bardziej. Dlatego tak są skonstruowane błogosławieństwa, które są, można powiedzieć, kwintesencją tego, można tak powiedzieć świeckim językiem, tego exposé Jezusa wygłoszonego w kazaniu na górze. Błogosławieństwa ze swoją taką logiką, której my nie możemy załapać. Ci smutni, ci utrapieni, ci wzgardzeni to są błogosławieni, czyli szczęśliwi. Jak to możliwe? To chcemy, żeby nam to objawił Pan Bóg. Chcemy nie zwątpić nigdy, nie poddać się w tej wierze. Doświadczywszy samemu tego, że Bóg działa w naszym życiu, ale też zbudowani świadectwem innych. Dzisiaj tam i w ogłoszeniach, i także w internecie zachęcałem do tego, żeby to był też taki wieczór świadectw. Wiem, że to nie jest proste, żeby powiedzieć o tym, co się dokonało w moim życiu dzięki tym spotkaniom, tym wieczorom, co Bóg zdziałał w tym życiu przez słowo ogłoszone tutaj. Bo do tego trzeba odwagi, trzeba też ogromnej pokory. Trzeba zaryzykować, że się skompromituję, że się przejęzyczę. Nie bój się tego. Też powinno być to trochę inaczej skonstruowane, to znaczy jeśli ktoś nigdy nie świadczył, to najpierw powinien sobie napisać, nawet dać kapłanowi do sprawdzenia, przygotować się do tego właściwie, ale jak zawsze w takich sytuacjach liczymy też na Ducha Świętego. Ja dzisiaj w tym, co będę mówił, też bardzo liczę na Niego, bo jak wiecie, już trwa kolęda i ona jest dość wyczerpująca dla księdza, zwłaszcza w pierwszych dniach czy tygodniach. Słychać po moim głosie też, że już nie jest dobrze. Więc absolutnie nie liczę na siebie, na swoje możliwości fizyczne ani intelektualne, tylko na Ducha Świętego i na moc, która jest z góry, z nieba, bo sam to tu ledwo stoję. Więc pomodlimy się do Ducha Świętego, żeby prowadził i mnie, i mój umysł, i moje serce, i mój język w głoszeniu słowa tam, gdzie Bóg tego chce, a nie ja tego chcę. i żeby też tym, którzy zechcą jednak się podzielić tym doświadczeniem wspólnoty i działania Boga we wspólnocie przez ten święty czas rekolekcji, jaki nazwaliśmy sobie tutaj umownie adwentowy SOR. Odwagi, nie lękajcie się, niech Duch Święty oświeca wasze umysły i zabiera lęk, bo lęk jest zawsze od złego ducha. Na każdej niemalże stronicy Biblii jest nie lękaj się, nie bój się. Robaczku Jakubie, nie bój się. Jeżeli masz takie przynaglenie, czy taki nawet pomysł, to po tej modlitwie będziesz mógł podejść i powiedzieć tutaj parę słów, mówiąc o owocach, chociaż może one przyjdą w czasie, dlatego że to jest, tak jak proces nawracania się jest procesem, który trwa, to tak samo i owoce, one mogą być namacalne i natychmiastowe, a niektóre mogą przyjść dużo później. Może przyjść też i niestety zły duch, może chcieć to zabrać i dzisiaj od tego słowa, to później po tych świadectwach zaczniemy, żeby też sobie to uświadomić, poukładać i zobaczyć, jak szukać i gdzie szukać, u kogo szukać ratunku. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca. Bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. Duchu Święty, Ty jesteś naszym adwokatem, naszym obrońcą, świadkiem. Ty świadczysz o nas, Ty pokazujesz nam prawdę i będziesz pokazywał też prawdę od nas, o nas przed Bogiem w dniu naszego sądu. Prosimy Cię, weź nas w obronę, daj nam światłe oczy serca, byśmy potrafili rozpoznać, co jest prawdą i potrafili iść za tą prawdą. Jak często po doświadczeniu grzechu słychać to w naszym sercu i w naszym umyśle, to oskarżenie złego ducha. Spraw, by on został strącony, został oddalony od nas, by nas więcej nie szargał i nie niszczył. Chcemy otwierać swoje serca w całej ich szerokości, poszerzać to serce na działanie i moc Ducha Świętego. Niech ta moc Ducha Świętego wypełnia te nasze serca. Niech nie będzie tam już nic z nas, z naszych jakże egoistycznych i słabych wizji tego, gdzie jest szczęście, ale byśmy potrafili zaufać Panu Bogu, który jest jedynym spełnieniem naszych pragnień i naszych dążeń. Niech więcej ten, który jest oskarżycielem, szatan, ojciec kłamstwa, nie ma do nas dostępu. Niech strzeże nas święty Michał Archanioł i niech wypełnia nas swoją miłością, swoją prawdą, darem rozumu, bojaźni, swoimi owocami Duch Święty, Duch, który został posłany zgodnie z obietnicą Jezusa po to, żeby tworzyć wspólnotę, po to, żeby czynić nasze serca zdolnymi do przebaczenia, po to, żeby czynić zgodę, żeby oddalać podziały, żeby to wszystko, co jest smutkiem, co jest słabością, zostało przemienione, odnowione, by wreszcie stały się rzeczywistością w naszym życiu słowa, że oto otrzymujemy nowe serce. Panie Boże, zobacz, jak słaba jest nasza natura. Słaba jest fizycznie i słaba duchowo. Słaba fizycznie, bo ulegamy różnym chorobom. To jest też jeden ze skutków grzechu. Cierpimy z tego powodu. To nas wytrąca. Nie mamy siły, nie mamy mocy. Ale jest też słabość duchowa. Jest też upadek, grzech, jest niemoc wytrwania przy Bogu. Nieumiejętność kochania, wątpienie podsycane przez właśnie demona. Prosimy o Ducha Świętego, by On dawał nam taką moc z nieba, moc z góry. Moc, która sprawia, że będziemy wierzyć tak, iż pagórki zaczną skakać, iż pustynia naszych serc zakwitnie, jak najpiękniejszy ogród. Wierzymy, że jest to możliwe. Nie liczymy na siebie, na swoje zasługi, na swoją moc, na swoją pomysłowość. I liczymy nawet na to, co jest w naturalny sposób dostępne i przez to też działasz, czy rozumowe. Liczymy teraz na coś nadprzyrodzonego, na coś wielkiego. Mówią o Tobie, Duchu Święty, że jesteś dżentelmenem, że szanujesz wolność. Ale myśmy powiedzieli, że chcemy, aby to Jezus królował w naszym życiu. Oddaliśmy Mu swoje życie i prosiliśmy, kapłani prosili dla nas wszystkich o dar Ducha Świętego. Więc skoro jest zaproszenie, to prosimy Cię, Duchu Święty, przybywaj, przyzywamy Cię w tym momencie i rób z nami, co chcesz. Dawaj nam swoje łaski, dawaj nam swoje dary, dawaj nam swoje charyzmaty, tak jak chcesz, jak to jest potrzebne dla Kościoła. wcale nie czekamy, że będziesz dżentelmenem. Nasza wolność wcale nie będzie ograniczona wtedy, kiedy przyjdziesz. Dlatego, że powiedzieliśmy tak. Dlatego prosimy, przyjdź i zrób z nami, co zechcesz. Byśmy byli pokornymi narzędziami. Ja to, o to proszę dla siebie i proszę też dla wszystkich tutaj zebranych. Byśmy pokornie potrafili też przyjąć słowo. Być zbudowanymi świadectwem, jak inni wierzą, jak wielkich rzeczy dokonuje Bóg ich w życiu. Przybądź, Duchu Święty. Przybądź, Duchu Święty. Przybądź, Duchu Święty. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W mediach społecznościowych napisałem, że jak ktoś chciałby się podzielić świadectwem swojej wiary, swojego nawrócenia, czy konkretnie doświadczeniem tego, co zdziałał Pan Bóg przez ten czas tych naszych adwentowych spotkań sorowskich, ale odezwał się Jan i napisał, kręci głową, więc nie, przyjdzie czy nie przyjdzie? Nie przyjdzie, to ja tylko powiem, co Jan napisał, jak Pan Bóg się troszczy o nas, jak pragniemy pogłębić z Nim relacje, to On się o nas bardzo troszczy. Jan napisał do mnie, zresztą też na kolędzie się widzieliśmy, że bardzo chciał być na tym ostatnim sorze, nie mógł na wcześniejszych, ale wysłuchał w internecie. To też jest wielkie dobrodziejstwo, myślę. Dzielcie się tym, mówcie o tym. Ja wiem, że tam jest może czasami niewyraźnie, że jest mnóstwo takiej emocjonalności mojej. Może to komuś przeszkadzać, ale tam jest też dużo Słowa Bożego. I Pan Bóg dzisiaj działa jak chce i kiedy chce. I widać, że także tą drogą, via internet, dociera do umysłów, zmienia to myślenie i że warto chyba tym się dzielić. Nie dla statystyki, dla słupków, nie dla jakiejś próżności głoszącego, tylko dlatego, że jest to tak ważne, bo to nie ja sobie to wymyśliłem. To jest jakaś tam, powiedzmy, szata, sceneria, jakaś oprawa jest autorska z pomocą też, no bo oprawa to też i to, co muzyczne, chociaż to nie jest oprawa. Ktoś ostatnio właśnie w instrukcji o muzyce napisał, że to, zwłaszcza na liturgii, to nie jest oprawa, że my coś oprawiamy. Niech tam się reklamują niektórzy na ślubie, oprawa. Nie, to jest część integralna liturgii. Od pieśni na wejście, jeśli mówimy o Eucharystii, to już uwielbiamy Pana Boga. Już to słowo zawarte w tekstach pieśni zapowiada to, co będzie w Słowie Bożym. I więcej, my się śpiewem, kiedy się angażujemy, się modlimy. My możemy śpiewem wielbić Pana Boga, więc to nie oprawa, to jest złe słowo. Ale to powiedzmy umownie, to jak to wyglądało, to jest jakiś autorski, nieautorski. Więc tak naprawdę to nie jest wyważanie otwartych drzwi, to jest głoszenie czegoś bardzo fundamentalnego, bardzo podstawowego. Tych podstawowych praw, które takim trudnym greckim słowem określa się kerygmat. Czyli to, o czym mówiłem od samego początku, co próbowałem, starałem się tłumaczyć, że zawiera się właśnie w tym głupstwie ogłaszania, że Bóg jest miłością. Że zdradziliśmy tą miłość przez grzech, że Pan Bóg mimo to nas nie opuścił, że nas szuka i posłał nam swojego Syna Zbawiciela, co świętowaliśmy teraz w Boże Narodzenie. Od tego zaczęło się nasze zbawienie. I teraz, że możemy to zbawienie przyjąć i możemy w tym trwać, że to zmienia myślenie, że to domaga się nawrócenia, zmiany nawet naszego stylu życia. Jan słuchał te trzy konferencje tylko w internecie, a na czwartą dotarł w cudowny niemalże sposób, chyba mogę tak powiedzieć, bo nierealnym było przed świętami w piątek dojechać z Warszawy w tak krótkim czasie, a dojechał i był. Wiem, że gdzieś tam też w Polsce wręcz słuchano także tego, to mówię tutaj o tym, co jakby wirtualnie się działo. Poprzez tą pomoc, jaką jest dzisiaj internet, poprzez te możliwości, które w sposób techniczny daje to publikowanie, upowszechnianie słowa i że też niesamowite rzeczy działy się w umysłach tych, którzy tego słuchali. Bo tak działa Boże Słowo. Słowo Boże. Przede wszystkim w ten sposób trzeba to czytać. Także już przez te trzy dni wizyty duszpasterskiej usłyszałem wiele takich słów, dobrych słów, że to jest dobra inicjatywa, że nam wiele dała. Być może nie bez wchodzenia w szczegóły, każdy też ma tam swoją jakąś intymną historię i życia i tego, jak to odbiera. Nie zawsze jest odwaga, żeby się tym dzielić, ale raczej były takie opinie dość pochlebne. I stąd już teraz, bo później mogę zapomnieć, mam taki pomysł, taką inicjatywę. Mam nadzieję, że nam się sprawa w tym pobłogosławi i żeby to trwało, żeby się to nie kończyło, bo jest duch w narodzie. Jest ogromny też głód, jak mi się wydaje, słowa. I takie też były właśnie prośby w czasie rozmów z parafianami, żebyśmy się spotykali. że ten SOR nie jest, jak mówiłem, spełniony, bo nawrócenie nie jest już dokonane w 100%, ono jest procesem i dlatego mam taką propozycję, byśmy mogli spotykać się tutaj na takie uwielbienie, ale też na konkretne słowo, na konkretną treść, która będzie nas formować w każdy trzeci piątek miesiąca. Też o godzinie 20. Nie wiem, jak to jeszcze sparafrazuję, jak to nazwę, ale powiedzmy ten SOR będzie jakimś takim znakiem rozpoznawczym, więc zapraszam wszystkich pacjentów SOR-u i wszystkich przyszłych pacjentów SOR-u, którym to słowo tutaj, w których to słowo jakby, w których sercach słowo zostało zasiane, o tak. Ale będzie dalej siane, bo publikatory działają, bo to jest cały czas dostępne i dopóki tam jakiś złośliwiec nie namiesza, bo to wiecie, że najprościej to w elektronice. Jak jest odpust, to najpierw wysiada nagłośnienie. Więc to najłatwiej namieszać złemu w elektronice. Ciekawy jestem, jakbym tam, nie wiem, czasami jak jest to pochodzę po kolędzie, to tam te telewizory wasze tam krople święconej wody uronie. Ale święcona woda to jest wobec pewnego kalibru zła tylko taka penicylinka. Ona jest bardzo dobra i potrzebna i też nas chroni od złego, ale to jest penicylinka na pewne. To są takie spostrzeżenia pewnego egzorcysty, który kiedyś tam od niego usłyszałem. No ale niektórzy twierdzą, że jakby tak komputer poświęcić, to by przestał działać. No ale już tu nie chcę demonizować rzeczywistości. Skupmy się na tym, co jest właśnie dobre, co pozytywne i to będzie dalej działać, a więc musi być jakby z naturalną koleją rzeczy. Chcę, żeby było i tak to rozpoznaję, żeby była taka przestrzeń, taki czas, żebyśmy mogli do tego wracać i tutaj dalej w tym trwać i się rozwijać. Mam takie marzenie, tak jak Martin Luther King. Mam marzenie. Mam marzenie, żebyśmy tak licznie się gromadzili tutaj w ciągu roku, żeby tutaj z tego powstała też wspólnota, w jakimś sensie, wspólnota Kościoła, a jeśli Pan Bóg zechce przez Ducha Świętego, to być może jakaś ukonkretniona wspólnota, ale też żeby to było taka przestrzeń, gdzie nie tylko ja będę głosił, ale mam marzenie, żeby tutaj także stanęli inni i z naszego miasta, bo z wielu wspaniałych kapłanów. Słuchajcie, to jest coś niesamowitego teraz, co się dzieje, co trwa. Dla wielu to jest teraz ten czas wizyty duszpasterskiej. To jest jakiś mega stresujący moment, że to trzeba w chałupie sprzątać albo światło przygasić, żeby nie było widać tam szczegółów i się wszyscy krępują. Jezu, wy jesteście u siebie, dajcie na luz. To ja jestem gościem, to ja się stresuję, albo przynajmniej powinienem się stresować. Wy jesteście u siebie. I patrzcie, błagam, proszę was, patrzcie na to nie w taki sposób czysto ludzki, że tu przychodzi wizytacja, sanepid będzie w białej rękawiczce sprawdzał, czy masz czysto pod łóżkiem. Tylko, że przychodzi kapłan, osoba duchowna, przynosząc błogosławieństwo. Proszę was. Dzisiaj w jednej karcie wyczytałem, nie powiem na jakim tym, że tam nie wchodzić, bo nie chcą i że naubliżał księdzu, że to lichwiarze księża i że rowerem jeździć, a nie samochodem. No i to jest właśnie, to jest duch tego świata, to jest ta niewiara, to jest brak tego zrozumienia istoty rzeczy. Nie wiem, czy też jak to tam na Facebooku krąży i ten, to gdzieś Fronda udostępniła mój artykuł sprzed bodajże 6 lat. Ja bym go z pewnością dzisiaj inaczej jeszcze skonstruował, ale się odezwała do mnie koleżanka, z którejśmy w jednej klasie byli w liceum, ona teraz jest psychologiem, to w jakimś sensie jest dla mnie autorytetem, więc jak ona pochwalne jakieś takie przychylne opinie wyraża i jeszcze tam się powołuje na naszą profesorkę z liceum, Walentynę, to znaczy, że chyba jest dobrze, tak przynajmniej stylistycznie skonstruowany, a oprócz tego to jest oparty o doświadczenie życiowe spotkań z wami, to, no, w sensie z wiernymi. Więc polecam też lekturę tego artykułu, ale tam się na końcu pojawia takie słowo. Słowo, które ja kiedyś usłyszałem na koncercie dla hospicjum w Puławach, gdzie grała Antonina Krzysztoń. Jakoś teraz o niej nie słychać, ale to niesamowita osoba. Ona odbiera muzykę stopami. Nawet kiedyś był koncert w ramach złaziska KSM-u, to na przyczepie stała boso i czuje te wibracje. Bardzo ciepła osoba i ona powiedziała tak po krakowsku takie mądre zdanie. Gdyby nie to naczynie wody byś się nie napił, temu nie patrz, jakie ono brzydkie. Ksiądz może być ładny albo brzydki, może być w sensie jakimś estetycznym, przystojny lub mniej, to jest naprawdę mało istotne. Może niestety też być w sensie moralnym, ładny albo brzydki, to znaczy głęboko wierzący albo mocno upadający. No więc jest taka przestrzeń, w której to także nie ma znaczenia. Tak Pan Bóg sobie to wymyślił. Ja jakby cały czas odkrywam, chociaż mam 13 rok, mi idzie kapłaństwa, co to jest kapłaństwo. Jak to jest wielki dar, jak to mnie przerasta, jak to nie jest moje, tylko to jest z góry. I to prawda, że jest też ta strefa, sfera ludzka, nie? Że ja idę, tam gadam, że dużo gadam, że się jakby na poziomie jakimś tam towarzyskim gdzieś jest jakaś nić porozumienia, zawiązuje się jakaś więź albo się nie zawiązuje. To prawda, że są te koperty i to jest jedna i druga i tak dalej. Wiem, że są takie diecezje, że jest to zupełnie poza, nie? Że jest sama rozmowa i chłopaki, co się księża, moi koledzy, sobie bardzo to chwalą, bo to nie zakłóca, nie zanieczyszcza w ten sposób. Te pieniądze ludzie później przynoszą w niedzielę, nie? Po tej kolędzie. Jeśli mają taką wolę, jeśli składają ofiarę, czy to na kościół, czy na księdze, to są różne praktyki. Ja się pierwszy raz tutaj z taką spotykam, ale to w Polsce też jest przeróżnie. Ja bym chyba wolał tak, żeby to było pozbawione tego, ale takie są realia, takie są zwyczaje, ja to szanuję. Nie jest to wciąż dla mnie łatwe, mimo tylu już lat pracy. Natomiast o jedno was proszę, byście widzieli w tym jedną istotną rzecz. Pan Bóg sobie to tak wymyślił. Wybrał apostołów i wybrał ich następców, biskupów. Biskupi wkładają ręce na kandydatów do kapłaństwa, udzielając im święceń kapłańskich. Co to jest za tajemnica, to po prostu ludzki umysł tego nie pojmie. I błagam cię, proszę, jak przychodzi ksiądz, to weź, nie patrz na to naczynie, czy ono brzydkie, czy ono ładne. Tylko zobacz w tym po prostu Jezusa Chrystusa, który przychodzi ci pobłogosławić w chałupie. Pobłogosławić twojemu życiu, twoim dobrym inicjatywom, a może rozwalić te złe, które ciebie unieszczęśliwiają. Chce ci tobie błogosławić. Bóg tobie chce błogosławić, że to jest ważne. To jest najważniejsze i chciałbym, marzę też, mam takie marzenie jak Martin Luther King, żeby to było najważniejsze. No, ale się zagadałem się. Jan zdążył, nie? I wysłuchał i Pan Bóg wdzięczny tak do mnie napisał i dzięki. A ktoś chciałby tak na żywo teraz?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pisałam kartkę, jest to moje trzecie świadectwo. Pisałam kartkę, napisałam dwa zdania, czyli miałam wyjść i powiedzieć. Jest trochę trudno, bo to jest moja parafia, ale największą łaskę mojego nawrócenia trzymałam w tej parafii i chciałam opowiedzieć o tym, co SOR zrobił w moim małżeństwie, w moim życiu, w mojej rodzinie, bo to było tylko w sumie 3 dni świąt, które zaważyły w sumie chyba na całej naszej przyszłości, żeby w ogóle finał tego wszystkiego to będzie pewnie w niebie, ale genezę jakby mojego małżeństwa chciałabym opowiedzieć, bo poznałam mojego męża, jak miałam lat 18, 17 z kawałkiem i po prostu go zobaczyłam i się w nim zakochałam. I to było tak, jak się czyta w książkach. Spojrzałam i wiedziałam. Mąż był dużo ode mnie starszy. Oczywiście wszyscy byli przeciwni. Mąż jest lat starszy 15. Mama była przeciwna. Wszyscy zresztą, że mąż jest starszy, że może mną manipuluje. Ja się uparłam, że ja za tego człowieka wyjdę i urodzę mu dziecko, bo ja tak czuję. I w wieku 20 lat wyszłam za niego za mąż. Urodziłam dziecko. Po 2 latach kompletnie się już nie dogadywaliśmy. Po 3 latach stwierdziłam za namową też i koleżanek, i znajomych, bo tak modnie, no to ja się rozwiodę. No bo taka jest moda. Miałam wtedy 23 lata. No i ja planowałam robić karierę, w ogóle nie myśląc o tym, że jest dziecko. Tylko tak jest fajnie i tak trzeba, bo tak wszyscy robią i można sobie zmienić na lepszy model. W międzyczasie też po tym rozstaniu, jak złożyłam pozew o rozwód, ja też nie widziałam jeszcze wtedy działania Bożego w tym wszystkim. Na pierwszą rozprawę czekałam rok. I tak poczekałam tą rozprawę, rozwiedliśmy się, biorąc oczywiście swoje brudy. Rodzice, teściowa wszystkie rzeczy mojego syna, a swojego wnuka oddała. Moja mama też nie chciała znać mojego męża, ja go nie chciałam znać, on nie chciał znać mnie. I tak sobie żyliśmy. Ja weszłam w kolejny związek. Zamieszkałam z tym chłopakiem, byłam z nim. I mój mąż też zaczął się spotykać z jakąś dziewczyną i też byli ze sobą. Poczęło się z tego związku dziecko. No ale mniej więcej 2,5 roku temu, mówię tak, kompletnie zamknęłam to małżeństwo. Nawet nie zamknęłam zdjęć i wspomnień do szuflady swojej, tylko do koleżanki, bo nie chciałam mieć z nim nic wspólnego. Boga odrzuciłam, powiedziałam, że ogólnie chociaż z katolickiej rodziny pochodzę, powiedziałam, że Boga nie ma i jeszcze dziecko moje zachorowało, w związku z tym ja z nim rozmawiać nie będę rozmawiać z Bogiem, nie będę rozmawiać z mężem, nie ma tematu. I mniej więcej 2,5 roku temu przyszedł Bóg z łaską nawrócenia do mnie, może tak 2,5 roku temu, ale około a propos wizyty duszpasterskiej, 4 lata temu, tu w tej parafii, przyszedł do mnie ksiądz po kolędzie, ksiądz proboszcz. Ja nie przyjmowałam kapłana po kolędzie, nie pamiętam, kiedy przyjmowałam. Jako małżonka, jako żona, to nie przyjmowałam go w ogóle. I później, jak byłam sama z synem, też nie przyjmowałam. Ale był jakiś taki moment, kiedy mówię, okej, w sumie jestem w takiej depresji, nieciekawie jest, jestem w tym konkubinacie, gdzieś tam ten chłopak się wyprowadził, no to ja zaproszę księdza. Przyszedł ksiądz proboszcz i on w sumie nic nie powiedział za dużo, ja tylko powiedziałam, że ja jestem w złej kondycji psychicznej i potrzebuję chyba spowiedzi po tylu latach, a on do mnie mówi, to przyjdź na gorąco do kościoła do spowiedzi. No ale on tam sobie mówił, ja sobie słuchałam, on dom pobłogosławił i jeszcze pamiętam taki moment, bo ja zawsze mówiłam, że do kościoła to tyle pieniędzy, wszyscy pchają i w ogóle, i daję dla księdza ofiarę, a ksiądz proboszcz mówi do mnie, masz pieniądze? Ja mówię, że no nie bardzo. No to zabierz to, tylko przyjdź do kościoła. I on pobłogosławił mi dom, poświęcił i zaprosił do spowiedzi i do kościoła. Od tego momentu minęło mniej więcej 6 miesięcy, jak przyszłam do kościoła. Nie przyszłam do spowiedzi, przyszłam tutaj do kościoła. I tak powoli Pan Bóg zaczął mnie dotykać tutaj w tej parafii. Pamiętam modlitwę do świętego Michała Archanioła, kompletnie jej nie rozumiałam, co ja w ogóle mówię, a w zawrotach głowy. Nie wiedziałam, co się w sumie... Znaczy, wiedziałam, że gdzieś tam wracam, że chcę naprawić swoje życie, ale kompletnie nie rozumiejąc, co się dzieje. No i tak skracając, 2,5 roku temu otrzymałam łaskę nawrócenia w Kodniu, 15 sierpnia. To jest też odrębne świadectwo tego, jak Pan Bóg mocno mnie dotknął i nie gdzieś w Częstochowie, w Medjugorje czy w Fatimie, tylko w naszym Kodniu. I tak zaczął się mój powrót do Pana Boga. Po pewnym czasie stwierdziłam, że muszę jakoś rozwiązać swoje problemy małżeńskie, czyli skoro byliśmy ze sobą 3 lata, to może jest szansa, żeby unieważnić małżeństwo. Złożyłam papiery, omodliłam też to jakby, złożyłam papiery i poszłam do kościoła do świętego Antoniego przed Najświętszy Sakrament i powiedziałam, Matko Boża, Duchu Święty, prowadź to unieważnienie, bo ja nie wiem, czy to małżeństwo było zawarte ważnie, czy nieważnie. Na tamten moment nie wiedziałam. I wróciłam do domu. I zaczęły się sny. Zaczęły się realne sny. Zaczął się śnić mi mój mąż. Przychodził do mnie z różańcem w ręku, z książeczką do nabożeństwa. Jakby to były sny na jawie. I mnie prosił o modlitwę. Widziałam czasami w innych ludziach mojego męża, twarz mojego męża, który prosił mnie o pomoc. Wiadomo, jeżeli zaszufladkowałam ojca, to dziecko też domagało się taty. To był ciężki temat dla mnie bardzo, bo nie wiedziałam, jak kompletnie to zacząć. No ale za namową koleżanki zaczęłam się z synem za niego modlić. Syn, wiadomo, to były duże emocje. Bardzo wiele lat taty nie widział, więc przy modlitwach był płacz. Ja nie mogłam tego znieść. A moja koleżanka powiedziała, że kiedy dziecko płacze, wtedy to są święte łzy. I jakby wtedy Pan Bóg zawsze słucha. I tak mniej więcej po takiej intensywnej modlitwie, może rok, też dużo ofiarowywałam, stojąc tam w końcu w rogu i patrząc na przykład, kiedy widziałam na mszy świętej, na sumie szczęśliwe rodziny, ja już nie wierzyłam w to, że to w ogóle, modląc się jakby, wiedziałam, że może mnie wysłucha, ale nie wiedziałam, czy rzeczywiście ten Paweł wróci. Syn się ze mną modlił na koronku do Miłosierdzia Bożego, a ja codziennie jeszcze do tego odmawiałam, znaczy ogólnie modliłam się na różańcu, codzienna Eucharystia w tym kościele, nigdzie indziej. I modliłam się litanie do świętego Józefa. Kompletnie nie wiedziałam, gdzie jest Paweł. Poprosiłam jego bratową, bo do teściowej nie chciałam w ogóle mieć z nimi kontaktu, więc poprosiłam bratową, że może gdzieś go namierzę jakoś na Facebooku, może się skontaktujemy. I mąż się do mnie odezwał, święto świętego Józefa. I zaczęliśmy korespondować od marca tego roku. On powiedział do mnie, że on czuł, że coś się dzieje, bo się nade mną kapłani podczas tego wszystkiego modlili. Ja w ogóle chodziłam na modlitwy wstawiennicze, jeździłam na msze o uzdrowienie, ofiarowywałam za niego posty, drogi krzyżowe, rozważania. Naprawdę w pewnym momencie byłam tak zdesperowana, żeby w końcu wrócił. Były tak wielkie łzy i się udało. I w tym czasie, tak jak teraz rozmawialiśmy, to mniej więcej było w tym samym czasie, kiedy on zaczął ze swoich zniewoleń się podnosić. On nie wiedział, skąd ma siłę. I od marca mniej więcej jesteśmy w kontakcie. Widzieliśmy się 3 razy. No i w tym roku teraz na Boże Narodzenie miał nie przyjechać, bo my się spotkaliśmy, ogólnie widywaliśmy się, on wiedział doskonale, że się za niego modlę i rozmawialiśmy o mocy sakramentu małżeństwa, wyjaśniliśmy sobie to wszystko, czym jest w ogóle sakrament małżeństwa, że to jest jedno ciało i że tu nie ma w ogóle żadnej dyskusji. Tu nie ma, dla mnie na przykład, taka moja refleksja, tu nie ma żadnego podziału, że tu niezgodność charakterów. Niezgodę wprowadza diabeł. Nie ma niezgody charakterów. Pan Bóg tak chciał i nas połączył, mimo że on był 15 lat starszy, mimo że się krótko znaliśmy, przeciwko całemu światu. Bóg tak chciał. I ta różnica charakterów dla mnie to teraz osobiście jest paranoja, bo ja znam, kto robi, wiem już doskonale, kto robi tą różnicę charakterów. I w tym roku, na Boże Narodzenie, mąż pożyczył większą kwotę pieniędzy dla kolegi i powiedział, że po prostu na święta nie przyjedzie. Nie ma takiej możliwości, nie ma opcji, żeby był, bo po prostu nie ma pieniędzy, bilet jest z Islandii, bo jest w Islandii w ogóle na końcu świata. Nie są możliwe, nie jest w ogóle zakup możliwy, nie ma takich pieniędzy. I tak ja myślę, jak ja powiem synowi, bo tak mówiłam troszeczkę, że no może jednak się uda, może tata przyleci. No ale no nie. No i na koniec tak do końca zaufałam. Przyjaciele się modlili. I w ostatni tydzień przed świętami on do mnie mówi, że musisz się modlić, bo naprawdę nie mam na bilet i nie przylecę. We wtorek do mnie pisze, Sylwia, jest cud. Kolega kupił mi bilet, ten co mi był winny pieniądze. Mąż przyleciał na Boże Narodzenie. Moje dziecko pierwszy raz od 9 lat ubierało ostatnią choinkę. To są trudne dla mnie w ogóle rzeczy, że w ogóle takie rzeczy Pan Bóg uczynił, bo to jest dla mnie kompletnie niepojęte, bo jakby sama z siebie mało co zrobiłam. Ja się tylko modliłam i oddałam to Panu Bogu. Kiedy my o nim w ogóle zapomnieliśmy w naszym życiu, on był. I tak jak ksiądz powiedział, on nas niósł na rękach. I przyszła Wigilia. I ja byłam na Wigilii u siebie w domu z moją mamą. Paweł był u siebie. I mama mówi, znaczy Paweł mówi, że przyjedź, bo miałam po niego pojechać, żeby przyjechał do nas. I Paweł mówi, może wejdziesz. Ja mówię, nie, do teściowej nie wejdę. Chociaż już się z nią widziałam jakieś 2 miesiące temu. Mówi, że nie wejdę. Ale tak chwilę usiadłam i myślę, czuję w sercu, że chyba muszę. Ale ja nie chcę musieć, ja chcę. I w pewnym momencie mama moja, ja mówię, mamo, tak czuję, że chyba muszę pojechać do teściowej. Mama moja mówi, weź ze sobą opłatek. Wzięłam ten opłatek, jeszcze tak chowając do torebki, żeby syn nie zobaczył, że go wzięłam, bo po prostu zajedziemy do babci i on powie, że a opłatek. A ja nie byłam pewna, czy ja w ogóle się z nią przełamię tym opłatkiem. Nie wiedziałam, jak będzie. Zjechałam do, znaczy jadąc do teściowej, tam do domu. Tak, wejdę, nie wejdę, iść, nie iść. I słyszę tak, jak nie dzisiaj, to kiedy? I nie lękaj się, bo ja jestem z tobą. Poszłam, weszłam na górę, a ona mnie przywitała w bluzce, którą miała na naszym weselu. Ma przeróżne bluzki, nowe, stare. Ona wyszła w tej, w której była na weselu. I ja mówię, mamo, mama w tej, bo mamo w ogóle, mamo, w tej bluzce byłaś na weselu. Ona mówi, a to mi Paweł kazał założyć tę bluzkę. On mówi, ja nikt nie połapał się nawet. To Bóg jeden tylko wiedział, że ja pokojarzę tę bluzkę. Zaczęli sobie wszyscy składać życzenia. Ja mówię, że chcę wyjąć opłatek i opłatkiem się podzielić. I teściowa, oczywiście były łzy. I moja teściowa po prostu mnie przyjęła jak córkę. To nie była teściowa, to była mama. I usiadłam z nimi przy stole. Moje dziecko odzyskało dziadka, odzyskało babcię, odzyskał tatę, odzyskał chrzestnego, bo zerwałam kompletnie kontakty, odzyskał wujka i nową ciocię. Nie poznał jeszcze trzech wujków, tylko dlatego, że ich nie było na święta. Także niech Bóg będzie uwielbiony. I takie rzeczy z gruzów życia. My byliśmy poharatani, daleko od siebie. Ja byłam w Polsce, on w Islandii, kompletnie nie wiedząc, co się dzieje. Ale Bóg nie zapomniał i był. Także tyle. Niech będzie Bóg uwielbiony.
Siedzieliśmy z księdzem Pawłem Pojdoszem i żeśmy tak rozkminiali w okolicach właśnie jakiejś takiej tematyki nomenklatury medycznej i ostatecznie stanęło na tym SOR-ze. Wspólne jakieś takie ustalenia jakby nie oparły się, nie przetrwały. Gdzieś późno w nocy, właściwie w ostatniej chwili stanęło na tym, że SOR-y. I trochę na siłę, przyznaję się, na siłę to rozszyfrowałem, że chodzi o sekret odrodzenia relacji. Jak to wstawiłem w internet, to się dozwała znajoma i zaczęła kpić ze mnie. Ty? Ty będziesz mówił o odradzaniu relacji? No. Tylko, że to nie ja. Tylko Pan Bóg. I kiedy słucham takich słów, to widzę, że to miało sens. Że to ma ręce i nogi. I że Bóg ma moc sprawić, żebyśmy my odnowili z Nim relacje, ale też i odnowić nasze relacje międzyludzkie. Także chwała Panu za to. Obiecałem, że dzisiaj będzie też słowo. I będzie. Słowo o słowie. Tak mnie natchnęła gdzieś zupełnie przez przypadek. Słuchałem czegoś innego, ale zupełnie w innym kontekście, aspekcie to do mnie dotarło, bo myślę, że to jest właśnie też dobre słowo, nie na koniec, nic czego nie podsumowujemy. My startujemy. Zaczynamy. Skoro położyliśmy fundament, skoro kerygmat został ogłoszony, to musimy coś zacząć. Chciejmy zacząć, chciejmy w tym trwać. Trwać w relacji z Jezusem. I tutaj myślę, że pomocnym będzie uświadomienie sobie pewnych trudności, które mogą na tej drodze naszego nawracania się wystąpić. Przypowieść o siewcy, bardzo znana, ale posłuchajcie. Oto siewca wyszedł siać, a gdy siał, jedne ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi. I wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały. Jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. Dalej Jezus mówi w przypowieściach, a następnie wyjaśnia tak tą przypowieść o siewcy swoim apostołom. Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na grunt skalisty oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia i jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne. Posiane wreszcie na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon. Jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny. Właściwie jest słowo, jest przypowieść, jest wyjaśnienie, ale zawsze wymagana jest też jakaś aktualizacja i spróbuję jej właśnie tutaj dokonać. Zresztą nie dalej jak dzisiaj podczas podczas wizyty duszpasterskiej ktoś mi mówi tak: my nie wszystko rozumiemy, co ksiądz mówi. Nie, to pierwsza grupa, ci, co nie mogą zrozumieć, czy nie rozumieją, czy no mają trudności ze zrozumieniem. Tu mogą być różne aspekty. To może być kwestia tego, że nagłośnienie jest nie takie, albo akustyka. To jest naprawdę bardzo ważne. Nie wiem, czy pamiętacie, jak biskup Piernikowski na to zwracał uwagę. Jak mnie szlak trafia, jak ja chcę słuchać. Znaczy, najczęściej to jest tak, jak jestem nieprzygotowany do słowa, a chcę je skomentować, to wtedy po prostu uszy o tak wytężam i nagle mi tu ktoś łazi. Tam mi ktoś trzapnął drzwiami. Wiecie, jak to jest wtedy? Ale to dlatego, że ja mam tą presję, powiedzmy, taką techniczną, chociaż tak powinno być. Powinniśmy się o to martwić, żeby nic nie umknęło, żebym zrozumiał, żebym każde słowo złapał tutaj na liturgii, bo kiedy się jako wspólnota gromadzimy wokół stołu słowa, to jest to szczególne miejsce i szczególny sposób działania Boga przez to słowo. A więc techniczne kwestie, ale może być też inna sprawa, już taka głębsza. Myśmy tam na kolędzie dzisiaj rozmawiali o tym, mówię, czy nie wiem, czy mój język jest za trudny. Czy jeszcze druga kwestia może być, a nie wiem, szybkość myśli, słaba artykulacja i tak dalej. Ale tu chodziło jeszcze o coś innego, nie? O sposób formułowania myśli. I ja podałem taki przykład, że mam kolegę, który skończył studia biblijne i mówię, proszę panią, to on tak siedzi w Biblii, ja w ogóle zazdroszczę, jak on mi pokazał programy, którymi się posługuje, jakie on języki zna. I no, był tam w tej Ziemi Świętej, ileś lat mieszkał, wszystko wie, ale obawiam się, że jak on zacznie, nie, wykład robić, to nikt nie zrozumie. No i teraz jest wierzący. Jeden więcej jakby rozumie, drugi mniej. Każdy z nas ma różne wykształcenie. Znajomość Pisma Świętego też jest różna. Jeden czyta, inny nie czyta. Mówię, kiedyś miałem bardzo taki duży kompleks, nie, że pokończyli koledzy te studia, a ja tam jestem taki wikary. Ale doszedłem do wniosku, że potrzebny taki. Bo coś może stamtąd rozszyfruje u tych biblistów wszystkich, a tu przyniosę i się tym podzielę, ile będę potrafił. A bardzo mnie to interesuje, bardzo to lubię. I właściwie samo słowo i to wszystko, tu jest naprawdę wszystko zawarte, to jest instrukcja obsługi człowieka. Natomiast jeżeli wciąż będziesz mówił, że czegoś nie rozumiesz, to ja mam taką teorię, że my nie rozumiemy tego, co rozumiemy najlepiej. Wiecie? Że to nie jest kwestia techniczna, że my konteksty, że tu, że egzegeza, że sprawy biblijne. Naprawdę to nie o to chodzi. Że my nie rozumiemy tych słów, które są oczywiste, które nas biją po prostu po uszach, po oczach, po głowie. Bo tego nie chcemy zrozumieć, bo to jest oczywiste i wymaga zmiany życia. Przyjęcie słowa Jezusa domaga się zmiany sposobu postępowania. I tego nie chcemy zrozumieć, dlatego tak niektórzy mówią. I pamiętam też, jak tłumaczył to kiedyś biskup Piernikowski na takim spotkaniu z cyklu Chrzest w życiu i misji, był zaproszony Szymon Hołownia. Jeszcze nie był znany w Polsce, bo nie prowadził Mam Talent. Ale on jeździł po Polsce z takim wykładem 7 grzechów kaznodziejstwa polskiego. Zarzucając na przykład takie rzeczy, że niepotrzebni księża mówią bracia i siostry, bo to usypia, jak się słyszy bracia i siostry, to już wszyscy śpią. Nie? Jak zauważyliście, ja nigdy tego nie używam, ale nie dlatego, że imponuje mi Hołownia, chociaż imponuje mi, bo jest oczytany chłopak i ma bardzo giętki język, nie? Ale w niektórych kwestiach można byłoby się zgodzić, w niektórych nie. No i on tam te 7 grzechów wymienił, 7 takich zarzutów. Jeden z infuatów się wtedy bardzo rozeźlił i tam z nim polemizował. I właśnie też pojawił się ten argument rozumieć, nie rozumieć słowa. I biskup mówi taką historię z życia Brandstettera. Jak młody Brandstetter pobiegł do swojego dziadka i mówi: dziadku, ja nie będę czytał Biblii, bo ja nic nie rozumiem. A on mu mówi: ty czytaj, ty zrozumiesz, jak zaczniesz żyć. I tak samo można powiedzieć teraz tutaj, ja mogę do siebie, chcę powiedzieć to też do was. Ty czytaj, ty słuchaj tego słowa, ty zaczniesz rozumieć, jak zaczniesz żyć. Nie, że sobie dopasujesz, że sobie zinterpretujesz odpowiednio. Nie, to samo będzie żyło w tobie. Ja nie zapomnę takiego doświadczenia, zresztą ktokolwiek bierze Biblię do ręki każdego dnia, czy to jest ciągłe czytanie, czy to jest właśnie to lekcja divina, czyli na każdy dzień, tak jak słowo jest zaproponowane przez Kościół. Nieważne. Ważne, żeby sięgał po to słowo. I zobaczysz wtedy, jak to po prostu gra w duszy. Ja pamiętam kiedyś taką zakonnicę, która na pielgrzymce miała jakieś tam, wiecie, to są emocje, to jest obciążenie, tu fizycznie coś tam nie wyrabia. I nagle ona mówi, otwiera brewiarz i tam ma odpowiedź. Pan Bóg mówi, Oczywiście to jest też takie niebezpieczne, żeby nie zrobić czegoś, ja kiedyś sam to proponowałem, ale później rozmawialiśmy w środowisku osób, które się jakby na tym znają, że może zły duch też trochę mieszać, że nie można czegoś takiego, że nie można Biblii wykorzystywać w ten sposób, że tu masz mi teraz przemówić. Bo jak wiecie, z tej sceny skuszenia Jezusa na pustyni, diabeł się posługuje też wersetami. Pan Bóg powie do ciebie, jak cię dotyka to słowo, jak ci po prostu czasami będzie cię oburzało też. Jak to przemawia, gdzieś jakiś cytat, gdzieś czytasz i to jest o tobie i masz odpowiedź, ale nie możesz na siłę, nie można tego prawda, wykorzystywać jako takiego, jakiegoś takiego no, myślenia magiczne, nie? To ja to chyba tydzień temu mówiłem. Kiedy ja to mówiłem? W niedzielę mówiłem o myśleniu magicznym Dawida, nie? Który sobie tak zaklinał rzeczywistość, że to, co tak coś on sobie wymyślił. I teraz jeszcze Słowo Boże ma mi się dopasować. Nie, to będzie wszystkim pokój serca, nie? Będziesz wiedział. Będziesz wiedział. Poza tym jest też taka zasada, że jak Bóg mówi, to mówi dwa razy. Jak jest jakieś proroctwo, otrzymujesz od kogoś, kto ma charyzmat taki, to mówi dwa razy. Jak jakiś cytat, to jest dwa razy. Jak ma być tak, jak ma być, to jest z dwóch źródeł. Dwóch księży to samo mówi, nie? No to jest zawsze trudność, zawsze obawa, ale spokojnie. To rozeznawanie to będzie coś, nad czym się zastanowimy na późniejszych naszych spotkaniach. Mam nadzieję i liczę na to, że one będą się dokonywały. I tu będziemy się też formować w szkole Jezusa Chrystusa. No, ale ty słuchaj. Ty zrozumiesz, jak zaczniesz żyć. Nie? Więc nie martw się o to, że czegoś nie rozumiesz. I pamiętaj, że często ludzie mówią, że nie rozumieją tego, co dokładnie wiedzą, o czym jest. Nie? Druga sprawa to jest ta druga grupa, czy ziarno posiane na drodze albo na gruncie skalistym. Ja tak sobie to skojarzyłem to z naszymi tymi wieczorami, nie? Że zobacz, ja gdzieś tam na początku też ostrzegałem, mówiłem o tym, że istnieje coś takiego jak ciastka duchowe. Że pamiętasz taką pielgrzymkę, że było wyjątkowo, że tutaj ci odpowiadał klimat, że trafiało do ciebie to słowo, że muzyka ci odpowiadała, że te adoracje, to jest to, nie? Ty lubisz to. I świetnie, jeśli się odnajdujesz. Dzisiaj mamy różnorodność w Kościele i są różne są też modele duchowości. Ale w każdym chodzi o przyjaźń z Jezusem. Natomiast to jest ta sytuacja, która tutaj też jest zawarta, kiedy się napełniasz radością, kiedy zaczynasz prawda, kwitnąć, ale później przychodzą trudności dnia codziennego, przychodzi jakiś upadek, przychodzą przeciwności i ty się załamujesz. Że to słowo nie jest zakorzenione. Nie? Że jest taka euforia, bo jest wieczór chwały. Nie? Chciałbym, żeby te właśnie spotkania miały konkretne słowo, konkretne głoszone też przez nie tylko przeze mnie, jak mówiłem, ale przez innych księży i nie tylko może z białej, ale na początek z białej. Zobaczymy na ile... Będziemy się modlić o to, nie? Żeby byli otwarci, żeby chcieli nam też głosić. Bo to jest piękno też w różnorodności. Także tych, którzy to słowo głoszą. Ale żeby nie tylko jakby na tym bazować, że tutaj jest klimat i tutaj jest to uwielbienie, a teraz jakby w codzienności to już nie. Żeby się jakby tak nie zniechęcać i nie mieć takiego, jak to się mówi, słomianego zapału. Bo wiele razy tak jest, że po prostu nawrócenie jest chwilowe i jest nietrwałe. I ja to jakoś tak obserwowałem na przykładzie wielu tych osób, które się złośliwie nazywa kato-celebrytami. Że oni się nawrócili, dają o tym świadectwo i jeżdżą, bywają w kościołach, mówią w mediach, później się na nich hejt wylewa z tego powodu, ale że oni mają tą siłę, nie? Była też taki moment takiej wątpliwości, bo się pojawiła w naszej diecezji niejaka Patrycja Hurlak. Ona jeździła tam na dniu wspólnoty po oazowym, ją widziałem. Napisała jedną książkę, była wydana ta książka w naszym diecezjalnym wydawnictwie i później jakoś tak ucichło i nawet jakaś plotka poszła, że nie, już się, nie, przekręciła się. Czy zwątpiła, nie? Już nie. A później się okazuje, wydaje następną książkę i nie, jest, trwa. Jak to jest możliwe? Gdzie jest sekret? Sekretem jest bycie we wspólnocie. Ona należy do konkretnej wspólnoty. Nie powtórzę nazwy, to jest jakaś warszawska wspólnota. Dlaczego? Dlatego, że no właśnie we wspólnocie podobnie wierzące, jak nie wiem, dzieciaki jadą do Kodnia, młodzież, i widzą, że nie są sami, bo w klasie czasami jest ktoś niewierzący, czasami ktoś tam sobie kpi, czasami ktoś sobie to jakoś tak lekceważy, nonszalancko do tego podchodzi. Dużo jest też takiego pogańskiego myślenia. Jak się dotknie, jak się wsadzi kij w mrowisko, to straszne rzeczy wygadują. Jest bardzo takie światowe myślenie ukształtowane przez telewizje śniadaniowe, nie przez żadne Słowo Boże. I dlatego ten. A tam jedzie i ma podobnie wierzącego. Aha, nie jestem sam. Druga sprawa, zawsze wspólnota się modli też, nie? Mogę mieć oparcie, coś się dzieje, nie? To już się wspieramy. To czasami jest konkretna jakaś pomoc. Ja pamiętam, że ktoś mi kiedyś zarzucił, co to księdzu dałem, to jest małe grupy, nie? Po co to księdzu? Bo się przeziębiłem na spotkaniu do małego kościoła na dniu wspólnoty, bo w nieogrzewanej kaplicy żeśmy ten. Ja tam odpowiedziałem tak dość butnie, ale to mniejsza o to. Natomiast później to była polemika taka o takie rzeczy, można powiedzieć, przyziemne i materialne. I ja mówię, że... Znaczy nawet nie powiedziałem tego, ale zaskoczyło mnie to, bo później sobie przemyślałem, że właśnie jeżeli mówimy o materialnych rzeczach, to także wspólnota. Bo jak przyjdzie co do czego, trzeba zrobić dekorację, to przychodzą ludzie ze wspólnoty. I jak trzeba ciasto upiec, to ludzie ze wspólnoty. I jak trzeba adorację przygotować, to ludzie ze wspólnoty. Jak jakieś czytanie zrobić, tą liturgię przygotować, ludzie ze wspólnoty. A nawet tak konkretne rzeczy, to jest niesamowita historia, kiedyś miałem łopatkę połamaną i zgodzone rekolekcje. No i wiadomo, jechać, nie jechać, ja mówię, a co to, język mam zdrowy, to pojadę. No i przyszedł facet właśnie ze wspólnoty i mówi, ksiądz nigdzie nie pojedzie. Ja mówię, pojadę, nie pojedzie, ale rękę bazę, nie pojedzie, pojadę. Mówię, wypożyczyłem sobie samochód z automatem, pojadę. Ślisko jest, nie pojedzie, pojadę. Nie pojedzie, bo jak księdza zawiozę. I jest mnóstwo ludzi naprawdę życzliwych, ale często jest niestety tak, że to jest po prostu, aha, tu się liczymy i tam się liczymy, nie? I myślę, że to, znaczy nie chciałbym nikogoś urazić, proszę też mnie źle nie zrozumieć, ale że nawet jeśli ktoś jest, powiedzmy, nie jest zrzeszony w jakiejś wspólnocie, to on jest we wspólnocie Kościoła. On ma tę świadomość eklezjalną. To nie chodzi o to, żeby tutaj coś, nie, jakieś korzyści mieć czy nie mieć. Ale to tak też wygląda. Bo wtedy jak ktoś, im bardziej jest zaangażowany, im bardziej chce służyć, bo to chyba o to się rozbija cała sprawa, to wtedy jest, to wtedy będzie. To właśnie to mu daje. On szuka tu wsparcia, ale też daje wsparcie innym, nie? To jest taki punkt wyjścia, bo chciałem powiedzieć właśnie o tych duchowych ciastkach, nie jeszcze. O tym, że to może zachwycać, a później co w codzienności. No właśnie, że są pewne takie pożyteczne rzeczy, których warto mówić i jedną z nich będzie właśnie wspólnota. Natomiast jeszcze tylko dokończę tutaj z tego słowa. No właśnie, ci, którzy słuchają, którzy mają serca otwarte, którzy rozumieją to słowo, to oni też wydają plon. Stokrotny, czy różny będzie plon, nie? Chciałoby się takich natychmiastowych owoców. Ja mam takie doświadczenie też w swoim życiu, że wiele lat nie widziałem owoców. Ja wydaje mi się, nie wiem, tam różnie mnie oceniają, większość mnie w ogóle prawdopodobnie nie rozumie, zwłaszcza z moich współpracowników. Czasami mnie oskarżają o złośliwość, o złą wolę, zupełnie nie rozumiejąc. Nie ma takich rzeczy we mnie. Natomiast zawsze starałem się, mimo to, że to różnie wyglądało, starałem się gorliwie pracować. Tylko, że nie zawsze przynosiło to owoce. I to wam chyba już przytaczałem ten obraz, który zaproponował mój kolega, takiego siedzenia w łodzi i wiosłowania bardzo intensywnego, tylko, że niestety łódź jest przywiązana jakąś liną. I co jest tą liną? Nie szukaliśmy tego też w czasie tych rekolekcji. Czy to jest nieprzebaczenie, czy to jest jakiś grzech ciężki, nieoddany, czy to jest jakaś nieufność w ogóle wobec Pana Boga, nie? Czy co w tym wszystkim? Nie? Natomiast jeśli będzie totalne zaufanie, jeśli będzie zrozumienie, będzie ufność pokładana w tym, co to znaczy też tu rozumieć to słowo? Nie tylko w sensie intelektualnym, tylko rozumieć, że ja mogę temu słowu zaufać i że ja mogę tym żyć i że wtedy też to będzie owocowało. I chyba też o to chodzi, nie? Żeby widzieć te owoce, bo wtedy się człowiek raduje. Czasami będzie szło to jak po grudzie. Inaczej jest to, kiedyś pamiętam, byłem na tym ewangelizacji nad Białym, bo niesamowita interpretacja też w kontekście tego słowa, nie? Że to z sianiem słowa to jest tak jak z pracą rolnika, że to zasiewasz i to przyniesie, nawet nie wiesz kiedy. Nie? Ja przed miałem takie doświadczenie w pewnej parafii dotyczące bierzmowania, że no to klasyka, nie? Że znowu się urobiłem jak durny, w ogóle autorski program, jakieś plakaty, filmy, wiersze pisali, nie? I ambitnie w ogóle wszystko i nic. I tak jak zawsze, nie jedna osoba jest w kościele w niedzielę, nie? I porażka. I to duszpasterz się, no, smuci się, nie? Tylko, że to jest zasiane ziarno i nie wiesz. Nie wiesz, kiedy i jak się to odezwie. Ja dzisiaj patrzę, czytam, jest chłopak z harcerstwa i pisze komentarze, ma takie zadanie w harcerstwie chyba, tak? Jak to jest dziewczyna, gdzie jest Teresa, tak? Wiesz, o kim mówię, nie? I on pisze po prostu jak teolog, jakby teologię skończył. Ja już mu pogratulowałem. I on mówi, a bo to ksiądz mnie przygotowywał do bierzmowania. Czy to nie jest owoc? Tylko, że on przyszedł po latach, wiecie, po kilku. Czy po jakimś krótszym czasie przyjechała jedna matka z dziewczyną i mówi, ona w łazie jest. I ona, jakże to? A ja nie widziałem i to mnie smuciło. Więc to jest jak sianie, jak rolnik. Jest czas zasiewu, czas jest czekania. Właściwie nie da się na to wpłynąć. To Bóg daje wzrost. Musi coś obumrzeć w umysłach, żeby dało na wiosnę stokrotny plon. I mam taką misję, taki plan, takie przynaglenie. Siać. Głosić to słowo. Niech ono po prostu zostanie zasiane, niech wpada, niech obumiera. Niech się zdaje, że w ogóle nic to nie dało, że te rekolekcje żadnych tutaj owoców nie przyniosły. Niech to obumrze, ale zakiełkuje nową po prostu zielenią, wiosną. W swoim czasie. Bóg da wzrost. To jest wszystko w Jego rękach, nie? I będzie plon. Ja w to bardzo głęboko wierzę. Tylko to już jest, to jest jakby w Bogu. Natomiast napomknąłem o tej ewangelizacji nad Białym, że to jest ten zasiew, nie? Ale jest też drugi rodzaj życia i działania Kościoła. Nie na wzór rolnika czy siewcy, który sieje, ale na wzór rybaka. Rybak żyje tu i teraz. Rybak chwyta. Jak schwyta, to ma, to żyje. Jak nie schwyta, to nie ma. I to był akurat taki przepiękny obraz. Tam było kilka takich, już wszystkich nie pamiętam, kilka kryteriów, jaka jest różnica między takim a takim. Jest też taki rodzaj świadczenia o tym, co Bóg zrobił w moim życiu. To jest ewangelizowanie. To jest niesienie tego doświadczenia Boga i relacji z Nim innym ludziom. Tu i teraz. W sposób czasami niekonwencjonalny. I w sposób nie taki, jak to robi siewca, który zasiewa, tylko łapanie, gdzie się da. Więc to też może jest misja dla nas, żeby polecać to w internecie, ale to jest znowu to słowo, to jest ten zasiew, ale też dawać świadectwo swoim życiem, głosić to słowo też wprost, jeśli czytam, to je też znam i wtedy potrafię odpowiedzieć, ale przede wszystkim my będziemy świecić, my będziemy chodzącą Ewangelią. Jest taka wizja, aby taka się nigdy nie stała, że przyjdzie taki czas, kiedy już nie będzie głoszona nauka, a nawet Pismo Święte o tym mówi, że na pewno nie będzie głoszona zdrowa nauka. I jedyną Ewangelią, którą świat będzie czytał, to będziemy my, wierzący, którzyśmy doświadczyli tej miłości Bożej, przebaczenia grzechów w sakramencie pokuty i wolania Ducha Świętego, Jego mocy. I my chodząc, to jest nowy styl życia. To jest nowy człowiek, który tworzy nową kulturę, jakby powiedział ksiądz Blachnicki, i który przemienia ten świat i błyszczy, i świeci. I w końcu ludzie będą się szarpać, ale w końcu to się mówi też i w Neokatechumenacie, i w wielu innych wspólnotach, żeby tak żyć, tak zaufać temu słowu, żeby ten, kto będzie patrzył, kto będzie żył po świecku, kto będzie żył po pogańsku, to będzie zadał sobie pytanie, dlaczego on jest inny? Dlaczego on nie pęka, nie klęka, nie kuca, nie płacze? Dlaczego ufa Bogu? Dlaczego jest wierny żonie? Dlaczego nie zdradza? Dlaczego nie żre mięsa w piątek, jak wszyscy jedzą? Dlaczego nie chodzi na imprezy w piątki, bo wszyscy chodzą? Dlaczego jest inny? Co jest w nim takiego? I przyjdą i będą szukać wtedy, kiedy się już odbiją od ściany, będą szukać w nas, wierzących, ale musimy błyszczeć. Musimy świecić, musimy być przeniknięci tą właśnie mocą. Jest w Dziejach Apostolskich charakterystyka, przepiękna charakterystyka, nie? Bo przyjęcie Ducha Świętego, to co się stało w życiu apostołów, ta pięćdziesiątnica, o co prosiliśmy tydzień temu, żeby mówiąc najpierw tak Jezusowi, ale prosząc też o Ducha Świętego, żebyśmy też mogli mieć takie doświadczenie, jakie mieli apostołowie i pierwsze wspólnoty. I w Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale, 42 wersecie jest taka charakterystyka wspólnot chrześcijańskich, tych pierwszych wspólnot. Jest tam mowa o tym, że trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Trwali w nauce apostołów. Nie? Tu jest można powiedzieć, czy ja znam naukę apostołów, czy ja znam Ewangelię, czy ja znam listy Pawłowe, Piotrowe, Jakubowe, czy znam. Nie? Czy ja pogłębiam swoją wiarę, nie? Wiara jest rzeczywistością szukającą zrozumienia, jest rzeczywistością rozumną. Ona nie jest sprzeczna z rozumem w żaden sposób. Tu chodzi o słuchanie tego słowa, karmienie się nim, ale też i pogłębianie swojej wiary i wiedzy nawet religijnej. Jest tyle dzisiaj środków. Słuchajcie, aplikacje, strony, książki. Po prostu i tu ile jest sklepików tych różnych sytuacji. Jakie książki, jaki gruby kaliber, naprawdę. Czytajcie, nie? Rozwijajcie się, ale wszystko jakby ten. To jest problem. Że dzisiaj mamy, to jest robię takie zestawienie, nie? Jest sprawa pewnego księdza, nie chcę nazwiska tu mówić, bo już gdzieś tam powiedziałem, nieważne. I się wypowiada dwóch na ten sam temat i to są skrajnie sprzeczne opinie. To jest problem, nie? Boże, daj taką pokorę, daj, nie, jakżebym nie zbłądził, gdzie jest prawda? To jest dylemat mój też jako głosiciela, nie? Ja to sobie później nagrywam, słucham. Wierzę, że też, bo to jest też nie tylko kwestia charyzmatu, głoszenia, ale też i jak jest ksiądz, jest we wspólnocie, to jest bezpieczeństwo, że tu działa Pan Bóg też przez ten drugi filar. Bo zawsze to jest charyzmat i to jest hierarchia. I że to działa tak jak z Kajfaszem. Chodzi mi o to proroctwo, że on jakby z urzędu, nie, że to jest w ogóle to jest inna, w pewnym sensie inna bajka. Chodzi o ten moment tuż przed śmiercią Jezusa Chrystusa. I jest jakby zupełnie też inaczej rozumiane kapłaństwo starotestamentalne, inne jest to nowe, ustanowione przez Chrystusa, ale on z urzędu wypowiada proroctwo, co się będzie działo z Chrystusem. Nie, to, nie, jak to możliwe? No właśnie, tutaj jakby ta linia jest też gwarantem ortodoksyjności. Natomiast jak to pojąć, nie? Kiedy mało tego, że ludzie świeccy, którzy nie mają, chociaż nie zawsze, bo wielu ma, właśnie czasami to jest kwestia nie wiedzy, tylko prostoty takiej pokory wobec tych prawd. A z drugiej strony jest doktor habilitowany i zdawać się mógł, że to jest ortodoksyjne, on nie jest ortodoksyjne. Przyznać się do błędu, szukać, czytać, weryfikować, otwierać się na Ducha Świętego. Naprawdę to, ja się boję tylko jednego, nie? To co powiedział ojciec Badeni, że jeżeli przyjdzie dzisiaj Antychryst, to on przyjdzie nie jako uosobienie zła, ale jako super doskonały, nie? Że on tak uda, tak się podszyje, on będzie taki miły, taki cieplutki, taki zachęcający, tak logicznie będzie się zdawało, będzie mówił. Tego się obawiam. Żebyśmy nie zbłądzili, żebyśmy nie poszli za złym duchem. Do tego trzeba będzie pokory na pewno i to, jak rozeznawać wolę Pana Boga, jak w ogóle rozeznawać, będziemy do tego wracać. Bo ja to chcę zrozumieć, po to, żeby Wam to przekazać. A nie mogę Was zaprowadzić tam, gdzie sam nie byłem. A to są cały czas, ja też jakby wierzę i cały czas jakby to konfrontuję i pogłębiam tę wiarę, ale także w sensie takiej też wiedzy, żeby to było zawsze właśnie ortodoksyjne, żeby to było zgodne ze Słowem Bożym, nie po prostu jakieś, a jest dużo dzisiaj, naprawdę. Dzisiaj bzdury różne plotą, sobie interpretują jak chcą Ewangelię. Ja nie mówię tutaj o jakichś różnych denominacjach, które wycinają, są takie sytuacje, wycinają pewne argumenty, że już nie mówimy tutaj o jakichś denominacjach chrześcijańskich, które się nazywają, prawda, czy powołują na Jezusa. Posłuchajcie sobie Palanowskiego, co mówi. Jest jeden Jezus prawdziwy, katolicki. Tam, gdzie sukcesja apostolska trwali, to jest druga, też jakby kolejna sprawa w tym jakby zawarta. Trwali w nauce apostołów, nie? Kto ma sukcesję apostolską? Wiem, że to trudne sprawy, że nas fascynuje to czy tamto, ale w nauce apostołów, tej czystej, prawdziwej nauce, żeby nas nie zwiódł zły duch, abyśmy właśnie byli karmieni tą czystą nauką, słowem radykalnym, krystalicznym, mocnym, prawdziwym, ale biblijnym, ewangelicznym, chrystusowym, nie żadnym innym. A robią różne rzeczy, wycinają, ale nawet i w Kościele katolickim, nie? Jeden tak, drugi tak, no gdzie jest prawda? No nawet dzisiaj jest post, nie ma postu, no. Za dużo takich jest momentów, nie? Że jeden, jak to by dziadek mój powiedział, jeden eć, drugi kso. I na prawo i na lewo. No, gdzie jest prawda? Gdzie jest, nie? Żeby nas nie zwiódł zły duch, żebyśmy byli nie na tej właściwej ścieżce. To jest, będziemy do tego wracać, myślę. Trwali we wspólnocie, bo człowiek jest istotą społeczną. Jest zwierzęciem stadnym, brzydko mówiąc. Bo potrzebuje drugiego człowieka. Wy macie te podstawowe, żyjecie w większości przypadków w rodzinach, macie swoją wspólnotę. Bo to jest, nie? Kiedyś jeden człowiek, słuchajcie, to mnie rozwalił. Rozwalił mnie. Najstarszy, jakiego znam, charyzmatyk z Siedlec. Lider wielu wspólnot odnowy. organizator wielu rekolekcji. Bardzo głęboki facet, mający rodzinę bardzo liczną, angażujący się zawodowo, także robiący jakieś biznesy takie katolickie, legalne. I ja nie rozmawiam, mówi, jaka wspólnota? Jaka wspólnota, mówi. Po doświadczeniach, rodzina. Zobaczcie, że wspólnotowe życie to jest albo ta podstawowa komórka, czyli bycie w rodzinie, mąż, żona, dzieci. Tu jest właśnie wspólne wszystko, nie? Wspólny stół, wspólne mieszkanie. To jest prawdziwa, naturalna wspólnota, uświęcona przez Boga też. Opuści człowiek ojca i matkę. Ewentualnie są wspólnoty zakonne, które naśladują właśnie, nie? I trwają we wspólnocie, opiekują się, starszymi się opiekują, wspólnie jedzą, nawet wspólnie rekreacje przeżywają. Natomiast wszystkie nasze wspólnoty i ruchy religijne niestety są tylko próbą. One są też potrzebne dla tych, którzy są w małżeństwach, ale chcą czegoś więcej, jakby chcą być wzbogaceni doświadczeniem małżeństw, innych małżeństw. Czy są no, bardziej otwarte wspólnoty, nie tylko dla małżeństw, ale też i dla osób samotnych, czy żyjących w pojedynkę, czy jeszcze dla młodzieży, no różne, nie? Więc one też są dobre, nie chcę ich negować. Natomiast doświadczony charyzmatyk mówi tylko rodzina. I ja nie chcę tutaj jakby skrytykować jakiejkolwiek wspólnoty, żadnej. Żadnej z imienia nie wymienię. Ja wiem, że ja jako człowiek samotny z kolei potrzebuję wspólnoty, bo nie mam rodziny. Mi jest bardzo potrzebne. A teraz mówię jakby ze swojej strony. Jestem nieobiektywny. Natomiast chodzi tutaj o pozytywne zrozumienie tego, co ja tutaj mówię, że o afirmację rodziny, że masz dbać, nie są pewne obowiązki stanu, nie można, są też takie, nie, pewne przegięcia, że ktoś biega do kościoła, zaniedbuje dzieci. Była kobieta, która, ja się cieszyłem, Alby nam prasowała, czyściutko, zawsze pachnące, żeśmy chodzili, tylko w którymś momencie się zorientowaliśmy, że dzieci chodzą głodne. Nie może tak być. Są obowiązki stanu, jest pewna kolejność, ordo caritatis, najpierw dzieci, więc mąż najpierw. Ja wiem, że to niektóre panie oburza, ale to też są tematy już bardzo szczegółowe życia rodzinnego, moralnego i tak dalej. Do tego może będziemy wracać w stosownym też czasie. Natomiast rodzina. Dbajcie o swoje rodziny. Troszcie się o rodziny. Módlcie się za rodziny. Twórzcie rodziny. Wiecie, jakie jest pierwsze polecenie? Pierwsze uczucie w Biblii to wstyd. Po grzechu się pojawił. Wstyd. A pierwsze polecenie Pana Boga to idźcie i bądźcie płodni. Idźcie i rozmnażajcie się. To jest pierwsze polecenie. To jest niesamowite. I tu nie chodzi o to, że ksiądz tutaj nie popiera prokreację, że demografia słaba, to jest jakieś działanie. Nie. Tu chodzi o to też. Bo jak to pięknie, kiedy rodzina kilkunastoosobowa siada i do stołu, to jest coś niesamowitego. Nie? Ja to tylko z dzieciństwa pamiętam, jak dziadkowie i my z bratem, tylko dwóch nas było, ale i wujek, i ciotka, i było nas, no, wesoło było, nie? To się wszystko jak zmienia jakoś, nie? Ale to jest piękne, o to trzeba dbać, ale chodzi też o płodność duchową, nie? Bo tak też się możemy realizować, chociaż w ten sposób również. Dbajcie o rodzinę, bo to jest pierwsza wspólnota, a później specjalistyczna wspólnota ukierunkowana o takim czy innym charyzmacie albo, nie wiem, znajdziemy swoje miejsce, Duch Święty w nas zrodzi, w naszych sercach, w naszym umysłu, albo jeśli to jest taka Jego wola, to może z nas stworzy wspólnotę. To trzeba o to się modlić, trzeba to rozeznawać. I trwali też w łamaniu chleba, czyli co to jest łamanie chleba? To jest Eucharystia, czyli żyli Eucharystią. Te pierwsze wspólnoty żyły Eucharystią. Tutaj czerpały moc. Tutaj, wierząc w realną, rzeczywistą, prawdziwą obecność Jezusa w Eucharystii, przychodziły, żeby właśnie tutaj zaczerpnąć tej mocy. To jest w ogóle coś, co przekracza zupełnie nasze wyobrażenia, nasze myślenie. Jakbyśmy pojęli, to ksiądz Pawlukiewicz używa takiego obrazu, że Eucharystia to jest miłość, tylko że uwaga, cytuję, przykryta plandeką znaków. Że masz prosty chleb, tutaj nie jakiś gest, znaki. Prosta materia, proste słowa, ale tam jest w środku sama miłość, sam Bóg, tylko jest przykryta plandeką, żeby ci głowa nie pękła, bo gdybyś zrozumiał, jak wielka to jest miłość, to byś nie był w stanie tego wytrzymać. Nie mógłbyś tego pojąć. byś po prostu, nie wiem, umarł z tej po prostu, z tych emocji, czy z tego wzruszenia, czy w związku z poznaniem tej wielkiej miłości, której, ja dlatego to jest ukryte, ale my chcemy to odkrywać, chcemy mieć szacunek dla Eucharystii i chcemy też uklęknąć, za chwilę to zrobimy, przed Jezusem, wierząc, że On jest obecny na Świętym Sakramencie, bo wielu też, jak chodzę po kolędzie, prosiło, niech będzie adoracja. Dlaczego tam na tym i na tym spotkaniu nie było adoracji? Bo była adoracja krzyża, bo później była modlitwa wstawiennicza, ale proszono o adorację. Bo to jest ważne, bo bez tego daleko nie zajedziemy. Więc tu bycie na Eucharystii, ale też wierzymy, katolicka wiara to nam mówi, że Bóg jest obecny, dlatego się zanosi wiatyk, dlatego się przechowuje w tabernakulum, dlatego się wystawia do adoracji. Że On nie jest tylko obecny, jak głoszą niektórzy tu i teraz, w czasie Eucharystii, tylko jest rzeczywiście obecny w chlebie, dopóki chleb ma postać chleba. To też w wielkim skrócie tak. I trwali też w modlitwach. W modlitwach, bo to jest tarcza na złego ducha, bo to jest wyraz na... Słuchajcie, no to tak jakby dwie osoby mówiło, że tam się są jakieś tam relacje, czy są w związku. Jaka więź jest, jak się ze sobą nie gada. Nie? Dzisiaj są takie małżeństwa weekendowe, są małżeństwa porozdzielane przez pracę, nawet czasami za granicę ich dzieli, przez Skype'a. To wszystko jest takie, prawda, są zamienniki. Chodzi o to, żeby pogadać. Bóg do ciebie mówi przez słowo, ale chce też twojej odpowiedzi. I modlitwa to jest coś naturalnego, co wyraża moje pragnienia, pragnienie nawiązywania, budowania tej więzi. Musi być spotkanie. Musi być to, co ja mówiłem chyba tydzień temu, to zwalić się za przeproszeniem z łóżka na kolana i zawierzyć cały dzień, oddać go Panu Bogu. To jest osobista modlitwa, to jest te 5 minut adoracji, idziesz, czy tutaj jesteś, czy w mieście, czy jest kościół. Mnie tak zawsze rodzice uczyli, mama tak uczyła, z dziadkiem jeździliśmy. Na 5 minut do Łukowa, to moje miasto powiatowe, zawsze się zachodziło na pacierz tak zwany. Ale tam był Jezus też obecny, nie? Gdybym ja miał taką świadomość, to bym, ale zawsze, nie? To jest trochę tak, ta tradycyjna teraz wiara, to co, nie, jakby było teraz, zaczyna być zrozumiane, uświadomione na zupełnie, jakby trzeba było takie koło zatoczyć, żeby wrócić do tego samego, to co nasi przodkowie mieli w naturalny sposób, tym żyli, mieli taką jakąś pokorę i to praktykowali i te obrazy święte i to sianko i te wszystkie tradycje i tak dalej, to wszystko miało symboliki. Czy wy wiecie na przykład, że dzisiaj się dowiedziałem od jednego pana, że istnieje coś takiego jak instrukcja ubierania choinki? Serio. A nie dlatego, żeby utrudnić życie, tylko że to miało sens. Ta choinka to jest symbolika. To ona symbolizuje drzewo rajskie. I te jabłka się wieszało. Nie? No to jest to. A nie, że ty sobie tam powiesisz cokolwiek. Albo w ogóle dzisiaj to jest po prostu, to jest freestyle jakiś. Nie? Byle estetyka była w takim kolorze, w innym kolorze. To. A często się pojawiają już jakieś elementy niechrześcijańskie. A to była instrukcja, bo właśnie, nie, to trwać w nauce apostołów. Człowiek musi mieć też prawo. A dzisiejsze słowo, słyszeliście pierwsze czytanie? Przykazania. Ja taki zawsze dylemat też miałem, a dzisiaj sobie idąc z kolędy właśnie uświadomiłem, gdzie jest sens, gdzie logika tego wszystkiego. Bo łaską jesteśmy zbawieni, ale Jakub mówi, że wiara bez uczynków jest martwa. To się wszystko przenika. Jeśli wierzę i ufam Jezusowi, to nie jest ciężkie zachowywanie przykazań. Jeśli kocham, doświadczam tej miłości, to wtedy też to realizuję. I druga sprawa, realizuję przykazania po to, żeby dać dowód tego, kim jestem, no. Jakby nie może być rozdźwięku, nie może mi się to rozjeżdżać, ja nie mogę mówić chwała, 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 nie mogę, nie, Jezusa cały czas ten, a po prostu łobuz jak nie wiem co, żonę prześladuje i ten, i albo w pracy kradnie. Nie, musi być, to wszystko musi być w parze, ale musimy w związku z tym mieć też jasne jakieś wytyczne. Człowiek potrzebuje prawa, bo go prawo wychowuje, a nawet tak błahych jakichś instrukcji, jak instrukcja ubierania choinki. Kto dziś to pamięta? Wszystko jest zakopane, nie? My wszystko błądzimy, nie? Natomiast błądzimy też, bo nas po prostu zaśmieca. Zaśmieca nas pogaństwo. Muszę to powiedzieć. Prawdopodobnie wrócę do tego w niedzielę jeszcze, ale już nie mogę po 3 dniach. Jest genialny pomysł. Genialny pomysł jest na misję, bo teraz będzie jubileusz diecezji, wiecie o tym, nie? I będą misje. Będą trwały 8 dni od niedzieli do niedzieli i jest pewna, mogę zdradzić wam pewien szczegół. Chcecie takie sekrety? Będzie pewna celebracja, będzie postawiony kontener na śmieci, gdzie będzie można przynieść wszystkie te finty, fluszki, fatałaszki, te wszystkie po prostu te śmieci pogańskie, które zaśmiecają wasze domy. Rozumiecie, że to uroczyście po prostu, ja się tylko zastanawiam, jak to z ekologią, nie? Bo tego spalić się nie bardzo dzisiaj chyba da, bo zaraz tam straż przyjdzie albo coś. Ale chodzi nie tyle o symboliczne, chodzi o oczyszczenie domu. Ja nie chcę znowu demonizować rzeczywistości, ale znowu też poczytajcie sobie ten artykuł o kolędzie, bo tam też na ten temat mówię. To mnie przeraża. To mnie przeraża, słuchajcie, ta dwoistość. Jest krzyż i słonik zadartą trąbą. I to nie chodzi o to, że ja się czepiam. Ja powiem tak, moje po prostu, moja wizja jest taka. Ja mam nastawać w porę i nie w porę. Ja mam po prostu być na ambonie po prostu krystaliczny i mam po prostu, jak to jednak kiedyś pani powiedziała, tylko bata mu dać, to po prostu ten, jak Jezus w świątyni. Od tego jestem, żeby wam jasno po prostu głosić naukę. Natomiast nie bójcie się, jak wejdę po tym, ja się nie będę tego świństwa dotykał. Do tych wszystkich, tych króliczków, zajączków, tych wszystkich po prostu, te Buddy stoją, maski jakieś egipskie, jakieś krzyże, po prostu to nie jest krzyż. To nie jest krzyż, to tylko tak wygląda. Ja jestem, mam taką wizję. Być tutaj krystalicznym i jakby nie pozostawiać możliwości do nadinterpretowania, tylko jasno stawiać sprawę, głosić tą czystą naukę, natomiast później tylko okazywać miłosierdzie, pomagać. Chcesz pomocy? Tak, nie? Czy żeby konfesjonał, czy chciałbym mieć taką miłość też w sobie, nie? Jakby modliśmy się, że przede wszystkim, żeby otrzymać charyzmat, którym jako pierwszy jest miłość, żeby kochać drugiego człowieka, żeby z miłością traktować, ale też z tej miłości dlatego grzmię, bo jest takie powiedzenie, że słuszny gniew się burzy w sercu, które kocha. Jeśli kocham, jeśli mi zależy na waszym dobru, duchowym także, a wiem, że to zakłóca. Wiem, że to zaśmiecie. Można powiedzieć, no to są drobiazgi, to pamiątka, bo to przywieźliśmy sobie ten. Nie rozumiesz? No tym bardziej nie stawiaj. A to nie szkodzi. 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 Masz być po prostu zimny albo gorący, bo cię wypluje z moich ust. Nie ma miejsca na takie rzeczy. I strasznie jest biała zaśmiecona. Naprawdę. I jeszcze raz powtórzę, to nie jest moja jakaś obsesja. To nie jest to, że tutaj nagle, prawda, demon, wszędzie demon. Ale po co? Jeśli ja ufam Jezusowi, to moje życie to musi być, słuchajcie, to musi być styl. To ma być styl życia taki we wszystkim, że Bóg musi być numerem jeden cały czas, non stop. To nie jest tak, że my sobie przyjdziemy raz w miesiącu. To jest za mało. Nie? Jeśli chodzi o słowo, to we wspólnotach się mówi, 3 dni jesteś trup duchowy. Więc dlatego nauka duchowa się spotyka co trzeci dzień, żeby się zatrzymać nad słowem, natomiast można je osobiście i prywatnie. Bo jak nie jesteś trup duchowy, to na miesiąc raz to jest tylko też jakieś minimum. To musi być codzienność. Będziemy się spotykali tak na uwielbienie. Ale to uwielbienie to jest pewien styl życia w codzienności. Na czym polegający styl? Będzie już pewnie 8 lat temu usłyszałem w kościele świętego Józefa z ust księdza Tomasza Bielińskiego, notabene też z Białej pochodzącego. Takie słowa, które w pierwszej chwili wydały mi się dziwne, bo nielogiczne, a później, to tak jak mówiłem z tym słowem, nie rozumiesz tego, co dokładnie rozumiesz, bo nie chcesz zrozumieć, bo się buntujesz. Bo siedziałem w tej łodzi i wiosłowałem, czyli jakoś tam się próbowałem pracować, ale były pewne rzeczy, które ja usłyszałem, to sobie nie, mówię, nie, o, na pewno nie. To się pojawił taki lęk, taka obawa, bo przecież, ale jak to? Bez tego? Ale jak to, nie? Że Panu Bogu oddać stery? Nie? I on mówi coś takiego. Najczęściej dziękujemy za coś, albo i nie dziękujemy. Dzisiaj jest dużo też niewdzięczności. A wdzięczność jest lekarstwem na zazdrość i jest też cechą wiary. Zdumienie i wdzięczność. Papież Benedykt XVI. Zdumienie i wdzięczność. Cechy wiary. I nie tylko za to, co otrzymałem, tylko najwyższym stopniem zaufania pokładanego w Panu jest podziękować za to, co będzie. I miażdżył mnie po prostu Bieliński, opowiadając historię autentyczne o kobiecie chorej na raka i o tym, jak mąż podziękował za tą jej chorobę. To jest jakieś po prostu, nie? Co on w ogóle gada? Jakiś absurd. Po pierwsze, brak logiki, bo się dziękuję, jak się już coś dostało, nie? Albo takie tam kurtuazyjne, że no z góry ci dziękuję, nie? Czyli takie przynaglenie, tylko mi na pewno załatw to, nie? Ale że Bogu podziękować w ciemno, nie? Dostać po prostu jakiś czek in blanco i nie wiesz na ile, czy to jest bankructwo, czy wygrana, ale bierzesz to w ciemno, bo to Bóg, bo tak mu ufasz, po prostu nie, że na oślep, nie, że ryzykujesz, to sobie tłumaczyliśmy też tydzień temu, tylko to jest Bóg, On nie zrobi ci krzywdy, może ci porozwala twoje klocki. Owszem, przeprowadzi cię może przez pustynię i 40 lat cię będzie prowadził, ale ufasz i dlatego mówisz, Boże, dziękuję ci. W radości i w smutku, w powodzeniu i w niepowodzeniu. To jest najwyższy stopień zaufania Bogu i najwyższy stopień wiary w Boga. A tak naprawdę jest to coś, co można byłoby nazwać uwielbieniem rozumianym nie jako tylko wieczór chwały, piękny śpiew, okolicznościowe spotkanie, czy wielbię Ciebie w każdym momencie odegrane przez, prawda, i odśpiewane. No to różnie można Boga uwielbiać. Tylko to jest styl życia, który się rozciąga w codzienność. A uwielbienie rozpoczyna się od dziękczynienia. Że ja potrafię podziękować zawsze za wszystko. I mówi o tym Paweł w swoich listach wielokrotnie i na różnych miejscach. Na przykład w liście do Efezjan pisze: dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Zawsze. Kwantyfikator wielki. Zawsze. Czyli i w szczęściu, i nie w nieszczęściu. Czy w liście do Kolosan jest napisane: a cokolwiek mówicie lub czynicie, wszystko niech będzie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. Czy podobnie też w liście do Saloniczan w 5 rozdziale, gdzie jest napisane: zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, jakby też nie kompatybilne to jest z tymi 4 filarami wspólnoty. Nie, bo sobie o cechach wspólnoty mówiliśmy. W każdym położeniu dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boga w Jezusie Chrystusie względem was. W każdym położeniu. W obfitości, nie? To co święty Paweł później powie, mówi: umiem biedę cierpieć, umiem obfitować, nie? We wszystkim uwielbiam Pana Boga. Bo za wszystko mu dziękuję. Ja wiem, że to jest ryzykowne. Ja po prostu siedziałem w konfesjonale, później uklęknąłem przed ołtarzem, ten Bieliński to mówił, a ja mówię: nie! Nie zrobię tego, nie chcę. Ja się przyzwyczaiłem, jest trudno, jest po prostu, jest źle, ale nie, ja się boję, ja nie chcę. To mi wywróci. Wszystko wywrócił. Wszystko wywrócił. Wszystko mi zabrał. Wszystko to, co mi nie służyło. Wszystko to, co było niepotrzebne. Wszystko, co mi przeszkadzało w relacji. Bóg walczył, On nie walczy po prostu. To, jak jest uparty w tej walce, to jest po prostu coś niesamowitego. To jest coś niesamowitego. Jak kocha grzesznika i jak mu zależy, jak nie odpuszcza. I ja mu po prostu utrudniam. I nie. Ja sobie po swojemu i po swojemu. I się to trwa. To się po prostu łamie tak już od kilku lat. I najgorsze jest to, że to nie jest tylko tak, że się wspinamy w górę, że ja się wspinam z jego pomocą, czy on mnie wciąga w górę i jestem bliżej, bliżej, bliżej. Tylko, że gdyby tak było, to by było super. Że się osiągasz jakiś level i już na nim trwasz. Na razie to jest wszystko po prostu, to jest parę kroków w górę i znowu się poślizgnąłem, jestem na dół. I znowu w górę i znowu na dół. Natomiast wciąż ufam i wierzę, że to jest kwestia nie tylko, nie tego, że nie pomaga, czy nie błogosławi, tylko że to jest kwestia nieufności. Przejdę przez ten mur, czy nie przejdę, czy się wycofam, czy zaufam na 100%, czy podziękuję w nieszczęściu, nie? Podziękować dzisiaj za wieczór, ja nie wiem, nie? Czy za jutrzejszy dzień, nie wiem, co będzie. Czy ja jutro się rozchoruję, po prostu nie pójdę na żadną kolędę, po prostu mam gorączki 37 albo 38, czy jutro stanę i po prostu będę po prostu miał takiego powera, że nie wiem, będzie milion słów na sekundę. A w ogóle to najlepiej jakby była bilokacja, tak żeby sobie jeden leżał tutaj ten, i odpoczywał i sobie leczył swoje chore zatoki, a drugi sobie chodził po kolędzie. Oczywiście wiecie, że coś takiego jest możliwe. Ojciec Pio, nie? Tylko ja bzdury opowiadam, bo ja w to nie dowierzam. Gdybym wierzył, to bym się zaczął to modlić. Tylko trzeba ogromnej wiary, nie? Ale trochę zmieniłem temat, bo chodzi o to, żeby podziękować. Podziękować za to, co będzie. Wiem, że cię to teraz miażdży też tak, jak mnie miażdżyło. Ja wiem też, że to nie jest tak, bo to nie jest tego, jeśli to zrobisz świadomie, z wiarą i powiesz: Panie Boże, dziękuję. Za jutrzejszy dzień. Nie wiesz, co się wydarzy. Nie wiesz. Może wygrasz totolotka, chociaż nie skreślałeś losu. Ktoś się pomyli, ci przyniosą. Albo stanie się coś trudnego, nie? Natomiast życzę sobie i tobie takiej właśnie ufności. I wtedy to będzie największe uwielbienie. To będzie tak, jak w tym wydarzeniu opisanym w księdze proroka Daniela. to są czasy tego Nabuchodonozora, wznosi złoty posąg i tak dalej, nie? I prześladowania Żydów za wiarę, wiarę w jednego Boga. I najpierw jest kantyk Azariasza w piecu i później jest kantyk trzech młodzieńców. Nie? To może sobie tak obrazowo to przedstawić, nie? Że ogień, który mnie pali i trawi, nie? A ja tańczę. To jest to właśnie, to jest uwielbienie. To, co oni tam wyprawiają w tym piecu wobec tych prześladowań. Oni wrzucają do pieca, ci zamiast spłonąć, to, a piec aż, prawda, do białości. To jest, wyobraź sobie najbardziej tragiczny moment twojego życia. Ci się wszystko sypało. Taki ognisty piec, po prostu nie ma ratunku. Tam nawet ci spłoną, tam jest opisane, że płoną ci, którzy się zbliżają do tego pieca, a oni są w środku. Oni są w środku tego nieszczęścia, w środku po prostu tej niszczycielskiej siły. Czasami masz takie momenty, że myślisz, że po prostu siła złego na jednego, że już tak się diabeł po prostu zawziął, że po prostu chce wszystko zniszczyć, że już gorzej to być nie może. Jesteś po prostu największym nieszczęśnikiem życia, że nikt w białej nie ma po prostu tak tragicznie jak ty, że takich rzeczy to nie przeżył nikt, tylko ty. To sobie wyobraź, że właśnie jesteś w piecu ognistym i spróbuj odmawiać te słowa. Wtedy ci trzej jakby jednym głosem wysławiali, chwalili, błogosławili Boga, mówiąc w piecu: błogosławiony jesteś, Panie Boże naszych ojców, pełen chwały i wywyższony na wieki. Błogosławione niech będzie Twoje imię, pełne chwały i świętości, chwalebne i wywyższone na wieki. Błogosławiony jesteś w przybytku świętej Twojej chwały, chwalony, sławiony przez wieki ponad wszystko. Błogosławiony jesteś na tronie Twojego Królestwa, chwalony, sławiony przez wieki nade wszystko. Błogosławiony jesteś Ty, co spoglądasz w otchłanie, co na cherubach zasiadasz, pełen chwały i wywyższony na wieki. I tak dalej, i tak dalej. Niesamowita pieśń uwielbienia Boga, czyli powiedzenia Mu dziękuję za to, co jest, za to, jak jest i za to, że nas w tym wszystkim nigdy nie opuszcza, choćby to było największe nieszczęście. To jest właśnie to powiedzenie na wyrost, na przyszłość, na jutro, w totalnym zaufaniu Bogu. To jest uwielbienie. I to nie jest tylko to, że ja Ciebie zapraszam tutaj na wieczory. Tylko nie chodzi o to, że sobie włączysz jakąś piękną pieśń albo odtworzysz sobie, znowu reklamuję SOR, stronę parafialną, włączysz sobie i będziesz, że to takie piękne słowa padały, albo włączysz jakąś muzykę taką uwielbieniową i będziesz sobie pląsał na chwałę Pana. To jest życie, to jest codzienność, to jest taka mentalność, to jest taka świadomość, że cokolwiek się dzieje, to jest po coś. Jesteś mróweczką na okręcie, nie widzisz po prostu, że to się wszystko kręci. Myślisz, że po prostu, że to jest, że są przeciwne wiatry, że Pan Bóg cię nie kocha, że cię zostawił, że cię doświadcza, że ci daje krzyże, że ci po prostu jakieś nieszczęścia zsyła. Ufaj, że to jest wszystko po co i dziękuj i błogosław w szczęściu czy w nieszczęściu, w radości czy smutku. Zawsze, za wszystko dziękujcie Bogu. Zawsze. Święty Paweł tak nas zachęca. Dlatego też idziemy w codzienność, idziemy do tego świata, żeby być jak rybacy i łowić kolejnych, by opowiadać im, jak Bóg wielkie rzeczy czyni w naszym życiu, czy jak siewcy, którzy sieją, a to będzie rosło mocą Bożą. Ale idziemy przede wszystkim wzmocnieni tym Bożym Słowem, tym świętym czasem, który się nie kończy, który coś rozpoczyna, by się nieustannie nawracać i by trwać przy Panu, może we wspólnocie, a przede wszystkim we wspólnocie rodziny, o nią dbając, prosząc o ducha miłości, bo to jest najważniejszy charyzmat, i idąc przez życie chcemy uwielbiać, czyli dziękować zawsze i za wszystko. Amen.